Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Zapraszajmy do nas Ducha Świętego. Modląc się tą właśnie pieśnią. Duchu Święty, wołam, przyjdź.
Duchu Święty, wołam, przyjdź.
Bądź jak ogień duszy mej.
Bądź jak ogień duszy mej.
Bądź jak ogień w ciele mym.
Bądź jak ogień w ciele mym.
Razem rozpal. Nad tym, po co żyję, jak żyję, dochodzimy do przekonania, że tak na dobrą sprawę każdy w nas nosi głębokie znaki zapytania. Nosi w sobie głębokie pytania. I teraz ten czas rekolekcji ewangelizacyjnej odnowy, to jest czas skonfrontowania i sprawdzenia, u kogo ja szukam odpowiedzi na najważniejsze pytania mojego życia. U kogo? Z czyjej mądrości ja korzystam? Swojej własnej? Koleżanek? Obiegowej? Bo tak ludzie mówią. Czy słucham Pana Boga? I ta konfrontacja będzie się dokonywała w świetle Słowa Bożego. Na ile ja tak żyję i na ile ja jestem tak skoncentrowana na tym, co mówi do mnie Jezus, odpowiadając na najważniejsze pytania mojego życia. To pięknie o tym mówi Konstytucja Duszpasterska o Kościele, która mówi takie słowa. Człowiek zawsze będzie pragnął wiedzieć, choćby nawet niejasno, jaki jest sens jego życia, działalności i śmierci. Zobaczcie, z tymi pytaniami, nawet jak się odwołamy do starych tradycji, starych kultur i jakieś odkrycia są archeologiczne, to bardzo często pytanie było właśnie o cel ludzkiego życia. Albo ludzie próbowali jakoś dotknąć tematu śmierci i przemijania. Chciałbym, żebyście sobie postawili pytanie przez ten tydzień. Zapiszcie sobie to pytanie. Po co ja żyję? Po co ty żyjesz? Po co ty żyjesz? Znaczy, wy sobie postawcie pytanie, po co ja żyję, tak? Po co ja żyję? Oczywiście, jakbyśmy się zupełnie w innym miejscu znaleźli niż tutaj, bo tutaj to mogą się pojawić bardzo pobożne odpowiedzi. Ale jakby przypadkowy człowiek zapytał cię na ulicy, w ogóle po co ty żyjesz, to bardzo często myślę, że nasze odpowiedzi by w jakiś sposób krążyły, bo ktoś by powiedział, aby utrzymać rodzinę, aby wychować dzieci, aby pomagać innym, aby coś z tego życia mieć. Żyję, bo czas przemija. Różne odpowiedzi. Ja chciałbym, żeby przez ten tydzień to pytanie w was pracowało, żebyście sobie, podejmując refleksję nad konferencją, nad Słowem Bożym, nad tym tematem się zastanawiali. Jednym z odpowiedzi, którą niesie współczesny świat i ludzie, którzy żyją dookoła nas, i to się nie mamy co oszukiwać, nie brak ludzi, którzy mówią, że żyje, aby coś mieć. I oczywiście można, jest masa ludzi, którzy się deklarują, że oczywiście na ostatnim miejscu, ale jak popatrzy się, na co się ludzie w swojej codzienności skupiają najbardziej, to bardzo jest często, żeby mieć dom, samochód, żeby mieć luksusowe życie, wakacje. I wokół tego się bardzo często ludzkie życie kręci. A aby mieć, prowadzi do kolejnego stwierdzenia: produkuj, a będziesz miał prawo do życia. Posiadaj, a inni będą cię szanowali i liczyli się z tobą. Bardzo często to ja słyszę tego typu wypowiedzi ludzi, którzy mówią, a jak się ma, to dopiero inaczej na mnie patrzą. Ulegamy też tego typu. Trzeba temu myśleniu się w sobie też spotkać się. I musimy sobie powiedzieć, moi drodzy, że stawianie na to posiadanie bynajmniej nie przynosi człowiekowi poczucia szczęścia i spokoju ducha. Bo bardzo często jak spotykam tego typu osoby, to jak już sobie to kupią, to się okazuje, że jeszcze tego potrzebują. A jak już to mają, to jeszcze tego nie mają. A jak już mają tamto, to się okazuje, że już jest nowa wersja tego i trzeba to mieć. I to jest tak na dobrą sprawę, ganianie od jednego do drugiego ciągle mało. Ciągle mało i człowiek ciągle jest pusty i ciągle jest rozrywany. I słuchajcie, bardzo często jest tak, że człowiek, który w ten sposób funkcjonuje, też jest w ten sposób postrzegany przez innych. Bo ktoś mówi, a to ten tylko żyje po to, bo żeby całe życie za czymś goni. I bardzo często też taki człowiek, który ma takie spojrzenie na świat, też w ten sposób ocenia innych. Bo słuchajcie, to nie jest tak, że ktoś powie, a to ja jestem ubogi, to nie. Bardzo często ten właśnie, który jest ubogi, dużo bardziej rozmyśla o rzeczach tego świata niż ten bogaty. To nie jest kwestia, można mieć złotówkę, a można tak na tej złotówce być skoncentrowanym, że sobie bożka z tego uczynić. To wcale nie jest kwestia, ile ja mam, tylko jak ja mam. Jak ja potrafię mieć. I pięknie do nas mówi znowu Konstytucja Duszpasterska o Kościele. A przecież wszyscy zgadzamy się ze stwierdzeniem. Więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada. Wydaje się to być dla nas oczywiste, a wcale ten świat w ten sposób nie funkcjonuje. No zobaczcie, często w ludzkich rankingach jest ten, że ten, co jest bogatszy, to tego prędzej obsłużą, to ma lepsze dojścia, ale uczeń Chrystusa w ten sposób nie funkcjonuje. Pragnienie prawdziwego szczęścia wyzwala człowieka z przesadnego przywiązania do dóbr tego świata, aby osiągnąć spełnienie wizji i błogosławieństwa Boga. To dlatego Jan Święty, Jan Paweł II do młodzieży na Westerplatte i do młodzieży wtedy w Gdańsku mówił, że ważniejsze jest być niż mieć. Ważniejsze jest być niż mieć. Tak więc jednym z odpowiedzi, które przynosi nam świat, w którym żyjemy, i to słuchajcie, to nie jest tak, że my oddychamy innym powietrzem niż oddycha ten świat. I ten świat z jedną z odpowiedzi na pytanie, po co ty żyjesz, odpowie ci, żyjesz po to, żeby mieć. Drugą odpowiedź, którą przyniesie ten świat, to świat powie, żyjesz po to, żeby realizować się wśród ludzi. Ktoś powie, żyję po to, żeby mieć szczęśliwą rodzinę. Żyję po to, żeby dobrze wychować dzieci. Żyję po to, żeby dobrze budować relacje z ludźmi. Czyli obok tej odpowiedzi żyje po to, aby posiadać, drugą odpowiedź, którą przynosi nam ten świat, to mówi, zrealizujesz się w drugim człowieku. Jak będziesz budował relacje z drugim człowiekiem? I zobaczcie, moi drodzy, to jest znowu pułapka. Najwspanialszy i najcudowniejszy człowiek, najcudowniejszy twój mąż, najcudowniejsze twoje dzieci czy wnuki, nie są w stanie wytworzyć w nas stałego poczucia bezpieczeństwa, zadośćuczynienia, czy nie są w stanie zrozumieć się w każdym momencie. Nie są w stanie, to musimy sobie to jasno i wyraźnie powiedzieć, że bardzo często wiele ludzkich nieszczęść bierze się z tego, że pokładamy nadzieję w człowieku. Ktoś powie, a na starość to ja będę miała na pewno oparcie w swoich dzieciach i później się słyszy tego typu dramaty. Oczywiście ważne jest to, żeby w ten sposób wychować swoje dzieci, które będą wsparciem. Ale żeby mieć też gdzieś głęboko z tyłu głowy tą świadomość, moim ratunkiem jest Pan Bóg. Te słowa, które słyszymy w psalmie 118. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Zobaczcie, taki człowiek jest bezpieczny. Ja oczywiście mam być szczęśliwy pośród ludzi, ale gdzieś generalnie sobie powiedzieć jasno i wyraźnie, to jest zawsze człowiek. Moi kochani, chciałbym, żebyście sobie też jasno i wyraźnie jednej rzeczy dotknęli. czymś normalnym na drodze rozwoju wspólnoty będzie to, że w pewnym momencie zaczniecie kryzysować kogoś takiego jak ksiądz Robert. To jest coś normalnego. Ja nie jestem Panem Bogiem. Ja czasami mogę komuś coś przykrego w konfesjonale powiedzieć. Mogę komuś zwrócić uwagę w ten sposób, że komuś się zrobi przykro. Jest to coś normalnego. Żeby człowiek mógł się rozwijać i nie zatrzymać się na kimś, kto jest tylko pośrednikiem, Pan Bóg dopuszcza tego typu sytuacje. I mówi, nie koncentruj się na żadnym człowieku. Ja tutaj nie wiem, jak powiedziałem. Pan Bóg zaplanował tutaj, dał mi jakiś czas, On wie, dokąd tutaj jestem, a później weźmie i mnie stąd przeniesie, bo nie ja tutaj jestem ważny. Mówię to bardzo często po to, żebyście budowali tą wspólnotę na Jezusie, a nie na księdzu. Bez względu na to, jak mu na imię, jaki on jest. To jest naprawdę bardzo istotne. I słuchajcie, to też często to mówię młodym podczas ślubu, bo bardzo często to jest w ten sposób, szczególnie młodzi, to już uważają, że to już cudowniejszego męża to nie będzie, wspanialszej żony to nie będzie. I skąd się później biorą te kryzysy? Bo się z człowieka robi Pana Boga. A jak się z człowieka robi Boga, to wychodzi demon. Bo im większe się ma oczekiwania od do drugiego człowieka, tym stanie on nie jest, musimy to sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Człowiek będzie zawsze człowiekiem. Ja to często ludziom tłumaczę, bo ktoś mówi, o proszę księdza, ksiądz przychodzi po kolędzie, a ksiądz nie zawsze uśmiechnięty. Mówię, słuchajcie, po 2 miesiącach chodzenia ja zazwyczaj jestem tak przemęczony, że już nie mam siły się uśmiechać. Przepraszam, no jestem człowiekiem. No, jestem, mam prawo być też zmęczony, mam prawo mieć chrypę, mam prawo mieć zły humor, mam prawo, żeby mnie głowa bolała. Jest to czymś normalnym. I zobaczcie, popatrzcie to w każdej innej relacji. Czy to będzie twój mąż, czy to będzie twoja żona, czy to będzie twoje dziecko. Jesteśmy ludźmi. Mamy lepsze i gorsze dni. To jest coś normalnego. I jeśli ja pokładam swoją nadzieję w drugim człowieku, no to jestem wtedy nieszczęśliwy. Bo sobie myślę, zaraz się będę dręczył. A czemu on tak się spojrzał? A czemu on tak powiedział? I to na dobrą sprawę żyjemy wtedy rzeczami, które nie są istotne. Odpowiedzią na pytanie, po co ja żyję, tej odpowiedzi nie uzyskam, inwestując w drugiego człowieka wszystkiego. Bo zobaczcie, jak to jest. Jak ja bym się w pełni... Nawet przychodzi, słuchajcie, moment śmierci. Co wtedy? Normalne. To normalne, że ludzie odejdą. I co wtedy? To, co moje życie już nie ma sensu, bo on umarł? A ja całe swoje życie w nim złożyłem, a on umarł i się rozsypał. I prąd z niego został. To, co moje życie nie ma wartości? Nie w rzeczach tego świata i nie w drugim człowieku pokładamy sens swojego życia. Musimy zatem sobie, drodzy bracia i siostry, postawić pytanie. Co może być sensem życia zatem? Jakie muszą być cechy sensu, żeby to faktycznie było coś, co przetrwa? Ja sobie tutaj wypisałem 2 takie rzeczy, które są do spełnienia. Po pierwsze, ten sens to musi być sens ludzki, z którym ja mogę zawrzeć osobisty kontakt. Żeby z tym sensem ja mógł wejść w relację. Żeby ten, który jest sensem, żebym ja oparł o niego swoje życie. Po pierwsze, czyli to musi być siła osobowa, to musi być ktoś. I po drugie, ten sens musi przetrwać doczesność człowieka, czyli musi przejść przez granicę śmierci. 2 najważniejsze, nie wiem, czy to jest dla was zrozumiałe, co teraz mówię. Zrozumiałe, czy...
Nie bardzo.
Nie bardzo. Nie bardzo. Otóż słuchajcie, czy ja jestem w stanie nawiązać relację z grzejnikiem? Albo z firanką?
Nie.
Nie jestem, bo potrzebuję, żeby była relacja, to musi to być osoba. Czyli ten sens mojego życia jest w stanie tylko dać mi ktoś, kto wejdzie ze mną w relację. Czyli to musi być ktoś, kto żyje. Pierwszy. Po drugie, musi to być ktoś, kto trwa wiecznie. Ktoś, kogo nie dotyka śmierć. Czy już nam się otwiera, kto będzie sensem życia? No na pewno nie człowiek. I na pewno nie rzeczy tego świata. Dobra? Jasne? Jeśli człowiek nie odkrywa w tym wszystkim, więc w swojej rodzinie, w towarzystwie, w posiadaniu ukrytego sensu, a stawia cokolwiek z tym rzeczy jako cel swojego życia, to żyje w złudnym pojęciu sensu. To wtedy to jest złuda. I słuchajcie, no zobaczcie, no ja wielu aktorów, naprawdę bardzo zdolnych, fantastycznych piosenkarzy, ale jak nie wchodzą w relacje z Panem Bogiem, to oni naprawdę, znaczy ten, ludzie często gonią samochód, to, tamto, a oni są idealni na świeczniku, żeby pokazać, słuchajcie, to jest oszukana droga, bo my mamy i samochody, i 10 domów, i 15 basenów, i miliony na koncie, i co z tego, że to mają? I nie widzą sensu życia. I nie widzą sensu życia. Albo druga żona, trzecia żona, piąta żona, 7 kochanek, i to też nie, też to nie jest odpowiedzią. Sens życia to nie mogą być rzeczy stworzone, to nie mogą być przedmioty martwe, ale to też nie może być drugi człowiek. Otóż człowiek sam siebie nie zaplanował i nie powołał sam siebie do istnienia. No nikt z nas, słuchajcie, nie jest tak, że ktoś sobie siebie samego wymyślił, że ktoś sam siebie stworzył. I pięknie nam mówi katechizm Kościoła katolickiego. Osoba ludzka jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Bo tylko znowu z człowiekiem Pan Bóg jest w stanie wejść w relację. No nie wejdzie Pan Bóg w relację z tą ambonką, nie wejdzie w relację z grzejnikiem ani z firanką, tylko z żywym człowiekiem. I Pan Bóg, chcąc dzielić się pięknem, który jest w nim, stworzył ciebie. Nie jesteś przypadkiem, że Pan Bóg stworzył ciebie po to, żeby z tobą wejść w relację. I zobaczcie, często ja słyszę, o proszę księdza, ja to na tym świecie nie jestem nikomu potrzebna, bo rodzice mnie odrzucili, bo z mężem się nie układa. Nie, to chcę wam powiedzieć jeszcze raz. Pan Bóg stworzył ciebie po to, żeby z tobą wejść w relację. To, że cię ludzie mogą odrzucać, to życie mogą ludzie nie rozumieć, to jest niczym w stosunku tego, bo Pan Bóg powołał ciebie po to, żeby z tobą wejść w relację. Z tobą. I od chwili poczęcia każdy człowiek jest przeznaczony do szczęścia wiecznego. To jest zasadnicze nasze powołanie. Pan Bóg powołuje nas do szczęścia. I znowu jest tak, że ludzie chodzą nieszczęśliwi i się gubią, rodziny im się sypią, bo nie realizują tego powołania. Pan Bóg mówi, jesteś szczęśliwy, jak chodzisz dla mnie z relacją. Ze mną w relację. Drugi człowiek zawsze cię zawiedzie. Rzeczy tego świata zawsze będzie nam mało. Tacy już jesteśmy. Mamy jedno, to by się chciało, ale jak już to mamy, to byśmy chcieli. I ten świat w ten sposób funkcjonuje. Zobaczcie, ile nowych samochodów, telewizorów, komórek, tego wszystkiego ciągle wychodzi, ciągle, żeby ciągle człowiek ganiał i tego ciągle szukał. A to i tak nie odpowiada na pytanie o sens ludzkiego życia. Pytanie o sens ludzkiego życia to jednocześnie pytanie o początek, o to, kim jestem i dokąd idę. Pytać się o sens, to tak na dobrą sprawę, zapytać się, skąd ja się wziąłem, jak wygląda moja codzienność i dokąd ja zmierzam. My nie jesteśmy w życiu przypadkiem. Człowiek, który myśli, stawia sobie pytania, po co to wszystko? Po co to wszystko? I słuchajcie, potrzeba zatem, abyśmy sięgnęli do Słowa Bożego i zatrzymali się w świetle objawienia Bożego, bo idziemy do tego, który nas stworzył. Jak kupujecie sobie, nie wiem, elektryczną maszynkę, to nie metodą prób i błędów eksperymentujecie, nie wkładacie tam odkurzacza, zobaczyć, czy zmieni, tylko bierzecie do ręki instrukcję obsługi i czytacie, w jaki sposób tej maszynki używać. Otóż instrukcją obsługi człowieka jest Pismo Święte. Jak chcecie sobie stawiać pytanie, jak żyć, to sięgajcie po instrukcję obsługi człowieka, czyli po Pismo Święte. I to będziemy robić przez te 10 tygodni. I znowu odwołam się do Konstytucji o Kościele. Człowiek już od samego początku zapraszany jest do rozmowy z Bogiem. Istnieje bowiem tylko dlatego, że Bóg stworzył go z miłości i wciąż z miłości zachowuje. A żyje w pełni prawdy, gdy dobrowolnie uznaje ową miłość i powierza się swemu Stwórcy. Tak więc, drodzy bracia i siostry, ja was na te 10 tygodni zapraszam do tego, żebyście codziennie rozmawiali z Panem Bogiem. Codziennie sięgając po Pismo Święte, słuchając, co Pan Bóg przez Słowo Boże do waszego życia mówi i odkrywali że Pan Bóg mnie kocha i ładowali się tą miłością. Jakby biorę do ręki Pismo Święte i ładuję się tym słońcem, bo świat będzie nam znowu wyrywał i mówił, tam nie słuchaj, ważne jest co masz, ważne jakie relacje budujesz, znowu będzie świat nas odciągał. A my mamy Słowo Boże i mówimy nie. Istota mojej wartości bierze się z tego, że Pan Bóg mówi, że jestem ukochany, że jestem potrzebna. I to będzie się w nas rodziło wtedy, gdy będziemy słuchali Słowa Bożego, gdy będziemy sięgali do instrukcji obsługi człowieka. Otóż, moi kochani, pragnienie Boga jest wpisane w serca człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Z czego się bierze to, że ludzie błażą w różnego rodzaju nałogi? Bo wiecie, to jest tak, że każdy z nas został stworzony jakby nie do końca. Każdy człowiek wnosi w sobie jakąś pustkę, jakieś takie zasysanie od środka. Ale to jest głód Boga. Część osób nie definiuje tego jako głodu Boga i próbuje sobie z tym głodem poradzić, błażąc w alkohol, papierosy, narkotyki, w seks, w różnego rodzaju uzależnienia, gubiąc się w ten sposób, nie wiedząc o tym, że to, co go od środka zasysa, o to, co w nim woła, to jest Pan Bóg. I tylko Pan Bóg jest w stanie odpowiedzieć na najważniejsze pytania naszego życia –